środku dnia.
To jest dobre pytanie. Czy z wiekiem rośnie nasza podatność na bycie oszukanym przez różne inne osoby, czy też przez sztuczną inteligencję? Magazyn Scientific Reports opublikował badanie, z których wynika, że seniorzy dużo częściej wierzą w treści nieprawdziwe, wygenerowane przez programy oparte o nowe technologie. Ankietowanym często wydawało się, że są w stanie odróżnić fałszywe obrazki, choć w rzeczywistości mieli z tym duże trudności. Jak z tym przekonaniem jest wśród poznaniaków? Sandra Soluk przeprowadziła sondę w tej sprawie.
Wydaje mi się, że tak, choć często nie jest to łatwe, bo ludzie naprawdę już teraz w tych czasach potrafią bardzo dobrze się podszywać pod różne osoby albo pod różne informacje.
Obawiam się, że mógłbym mieć z tym problem, ponieważ obrazy generowane przez AI są dzisiaj na tyle realistycznie stworzone, że faktycznie myślę, że tutaj wprawne oko musi być wprawniejsze niż moje.
To powoduje jakieś ryzyko, oszustw, nadużyć?
Myślę, że tak, jak najbardziej należałoby się spodziewać i chronić oczywiście w miarę możliwości. Sądzę, że technologia nam też da takie możliwości, że będziemy się mogli przed tym ochronić za jakiś czas.
Ostatnio też właśnie byłam przykładem oszustwa bankowego. Zadzwonił ktoś do mnie, czy potwierdzam, że chciałam wziąć kredyt z banku. Oczywiście powiedziałam, że nie. Wyłączyłam się, zadzwoniłam na infolinię, ale w tym czasie oszuści nałożyli nakładkę i zamiast infolinii odezwała się pani. No i kazała im przekazać blikiem w sumie 9000 zł.
A co zawiodło?
Zawiodły procedury. Nie wiem, jakim cudem moje dane osobowe wyciekły.
Zdarzyło się panu kiedyś trafić na jakieś oszustwo w internecie, jakiś sztuczny tekst?
Nie, na szczęście ja jestem zabezpieczony.
Jak pan jest zabezpieczony?
Antywirusami jestem pozabezpieczany. Widzę też, jak ktoś mi na przykład wchodzi na mój komputer albo coś takiego.
A czy antywirusy mogą chronić przed oszustwem internetowym?
Nie wszystkie, ale mogą.
Na Facebooku wszystkie te treści są prawdziwe?
Nie, to trzeba zawsze brać poprawkę, nie?
Sądzi pani, że potrafiłaby odróżnić fałszywą informację, sztucznie wygenerowany obraz?
No raczej tak.
Myślę, że tak.
Gdyby były takie lekcje w szkole, żeby uczyć tego rozpoznawania, czy to jest ważne w dzisiejszych czasach?
Ostatnio mieliśmy nawet sytuację w naszej szkole, że zdjęcie nauczyciela było użyte do sztucznej inteligencji właśnie, no i zostało źle wykorzystane.
Rozumiem, że jakaś przeróbka powstała.
Tak, bardzo...
Niekorzystna.
Bardzo niekorzystna. I uczniowie tak właściwie rozpoznali tam. I dzięki temu w sumie nauczyciel nasz nadal ma pracę. Był on szantażowany, że jeśli nie zapłaci tam 50 tysięcy, to właśnie to wypłynie i po prostu nie było go stać, więc wypłynęło. Takie lekcje byłyby cenne, żeby pośród uczniów i starszego grona nie było to wykorzystywane do szantażu i tak dalej.
Uczniowie lepiej rozpoznają takie fejki niż osoby od nich starsze?
Myślę, że tak, ponieważ my bardziej jesteśmy w tym świecie internetowym, więcej wiemy na pewno, bo to, do czego inteligencja sztuczna jest zdolna, to naprawdę szokuje.
Czy w przestrzeni internetu dużo jest dzisiaj sztucznej inteligencji? O niej dużo się słyszy, wiele środowisk podchodzi do niej ze sporą ostrożnością. Część naukowców nawołuje do rządów też, aby podjęły próbę regulacji wykorzystania takich narzędzi. Sztuczna inteligencja jest jednak bliżej niż może nam się wydawać. Ocieramy się o nią niemalże codziennie, korzystając chociażby z mediów społecznościowych. Czy jest jej dużo? Odpowiada Anna Miotk z Instytutu Polskie Badania Internetu.
Tak, i będzie coraz więcej, dlatego że te narzędzia się cały czas rozwijają, są do nich dodawane nowe funkcje i korzystają z nich różne strony, bo to są chociażby partie polityczne, czy twórcy kampanii dezinformacyjnych, czy osoby, które po prostu chcą kogoś oszukać. To jest dystrybuowanie masowej liczby określonych przekazów, które mają przekonać określoną grupę nieprzekonanych ludzi i w ten sposób takie subtelne wpływanie na decyzje wyborcze. Dzisiaj akurat czytałam taki tekst, w którym szef wywiadu amerykańskiego ostrzegał, że mogą być próby wpływania przez Chiny na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych poprzez treści na TikToku, no bo są to masowe platformy z nich. Korzysta bardzo dużo ludzi, więc jest to dość duże pole do popisu dla tych, którzy takie kampanie dezinformacyjne tworzą, więc sztuczna inteligencja po prostu pomaga upowszechniać te przekazy.
Takie kampanie informacyjne, fałszywe, fejkowe, na czym polegają? To jest po prostu dystrybuowanie treści, które nie mają związku z rzeczywistością?
Nawet nie. Ja może się posłużę takim przykładem z czasów COVID-u, kiedy to Rosja próbowała spowodować, żeby opóźnić w Europie wdrażanie sieci telefonii komórkowej 5G, więc oni po prostu tworzyli takie przekazy, które wyglądały jak treści zrobione przez przeciętnych internautów, które na przykład mówiły, że 5G powoduje koronawirus, oni tam przedstawiali jakieś argumenty, które miały brzmieć bardzo naukowo, ale tak naprawdę był to jeden wielki bełkot. No i potem umieszczali to w grupach, w których gromadzą się osoby podatne na tego typu teorie i potem ci ludzie dystrybuowali to dalej. Nawet nie będąc świadomi, że pomagają w ten sposób Rosjanom. Mi się wydawało, że po prostu mają dobre intencje, chcą ostrzec swoich znajomych, a tak naprawdę upowszechniali dezinformację.
W poniedziałek mówiliśmy o pierwszym takim przedwyborczym fake newsie w Wielkopolsce. Mieszkańcy zauważyli dziwną właściwość oficjalnej strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy mógł dowolnie zmienić dane dowolnego kandydata i tak zmieniony profil pokazywać kolejnym osobom. Sprawę przypomina Krzysztof Polasik.
Trudno mi odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie, co zaistniało.
Mówi pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców od Nowa Komorniki Maciej Mieleński.
Ludzie w tej chwili w komornikach są zdezorientowani i nie bardzo wiedzą, kto za kim stoi, jakie ugrupowania polityczne, co się wydarzyło. Dochodzą do nas informacje o tym, że zostały popodmieniane partie polityczne, zamiast Platforma zostało napisane PiS.
Otrzymałam informacje od sąsiadów.
Opisuje Aneta Janiszewska, kandydatka KWW Komorniki i członkini Platformy Obywatelskiej.
Dostałam link, na który weszłam i faktycznie byłam jako Komitet Prawo i Sprawiedliwość. Następnie w momencie, kiedy zaktualizowałam sobie stronę, wyskoczyło, że jestem już wtedy w komitecie od nowa.
Ale to wystarczy do zmylenia wyborcy, a dla polityka nie ma nic gorszego.
Myślę, że po prostu de facto, że tak kolokwialnie powiem, ściemniamy.
Dodzwoniłeś się do Krajowego Biura Wyborczego. Uprzejmie informuję.
Z biura poznańskiego komisarza wyborczego odesłano mnie do policji, choć usłyszałem zapewnienie, że dane nie zostały zmienione. Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak zapowiada.
To zgłoszenie będzie przez nas bardzo wnikliwie sprawdzane, czy rzeczywiście mogło dojść do przełamania zabezpieczeń w Państwowej Komisji Wyborczej, w systemach, gdzie są rejestrowane zarówno osoby, jak i też komitety wyborcze.
Według kandydatów z komornik to wcale nie musiało być włamanie, ale błąd, który mógł wykorzystać każdy odwiedzający stronę.
Mogliśmy sami sobie wpisywać cyferkę, która zmieniała komitet i wtedy właśnie wyskakiwały wszelakie błędy, gdzie każdy z nas należał do innego komitetu.
No ciekawe, proszę państwa, czasy nastały. To jest pytanie, czy w kwestii wyborów będziemy mogli polegać wyłącznie na tych plakatach, które wiszą w mieście, czy będziemy mogli wierzyć w to, co widzimy w internecie, to, co widzimy w telefonie, to, co widzimy w telewizji. Myślę, że radia jeszcze się nie da za bardzo zhakować, tak przynajmniej nie słyszałem o takich przypadkach, zwłaszcza tego naziemnego, ale w internetowym radiu to już różne rzeczy mogą się wydarzyć. W naszym studiu profesor Wojciech Celary z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Tu chciałbym, żeby pomógł pan, jest pan informatykiem, wyjaśnić najpierw, na czym mogło to polegać to w tych komornikach. To znaczy tak, strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, to nie było tak do końca, że to ktoś podmienił na tej stronie te dane. To nie było tak, że można było ingerować w samą stronę internetową, także każdy z pozycji swojego komputera widział to, co myśmy zmienili. To było tak, że można było to zedytować i ten link, czy print screen, czy jakikolwiek w formie to, co żeśmy zmienili, wysłać komuś innemu. Jak pan myśli, to długo jeszcze potrwa, zanim będzie można z tego typu manipulacjami sobie poradzić, czy też zabezpieczenia, które są na przykład na serwerach Państwowej Komisji Wyborczej, tam była gdzieś jakaś dziura?
Trudno powiedzieć. Bez inspekcji kodu, czyli tego programu, który był używany do przesyłania tej informacji, to nic szczegółowego nie można powiedzieć na ten temat. Niewątpliwie to powinno być zrobione w ten sposób, że jest serwer Państwowej Komisji Wyborczej, na niej są zapisywane określone dane i tylko te dane mogą być pobierane przez wszystkie komputery, które chcą sprawdzić, jak wygląda dany komitet. Najczęściej takim prawda, atakiem, taki atak to polega właśnie na tym, że ktoś nieuprawniony wszedł w dostęp do edytowania tych danych. Bo to edytowanie, zapisywanie kandydatów, zapisywanie komitetów i tak dalej, no nie może być robione w jednym miejscu w Warszawie, bo tych komitetów jest za dużo w skali całej Polski, także to musi być rozproszone. Także niektóre osoby mają uprawnienia do tego, żeby taką stronę edytować. Jeśli takie dane tej osoby, to znaczy hasło dostępu dla takiej osoby, dostało się w ręce niepowołane no to można wprowadzić dezinformację w tym zakresie.
I tutaj jest pytanie. Sztuczna inteligencja akurat w tym przypadku chyba nie bardzo miała do czynienia, bo to było intencjonalne działanie jakichś osób, które albo dla żartu to robiły, albo żeby zmylić przeciwnika politycznego, zasiać wątpliwość, że ktoś na przykład, jak słyszeliśmy, ktoś, kto kandyduje z listy Platformy, dostał łatkę PiSu albo odwrotnie. Wiadomo, że wtedy no ta wiarygodność tego kandydata w jakimś stopniu może zostać obniżona, więc to też nie jest tak, że jak my to sprostujemy, to do wszystkich ta informacja też dotrze. Czyli nie takiego zamętu, zresztą takich przypadków mieliśmy już trochę sporo w internecie. Panie profesorze, to jest takie pytanie, czy sztuczna inteligencja może nas obronić przed sztuczną inteligencją? To znaczy, czy są jakiekolwiek formy, czy jakiś antywirus, są jakieś algorytmy, które można wykorzystać, żeby się przed czymś takim uchronić?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że po pierwsze trzeba zrozumieć, że sztuczna inteligencja działa na zasadzie probabilistycznej, a nie deterministycznej. To znaczy, sztuczna inteligencja to jest bardzo zaawansowana statystyka. W związku z tym to nie jest tak, że wszystko jest albo 0, albo 1. To jest coś między 0 i 1. Najchętniej, jeśli chodzi o prawdę, jeśli jeden to jest prawda, a zero to jest kłamstwo, no to staramy się o to, żeby to było jak najbliższe tej jedynki, ale nie ma gwarancji naukowych, że to zawsze będzie jedynka i nigdy takiej gwarancji nie będzie, dlatego że to zależy od sposobu funkcjonowania sztucznej inteligencji. Mówię tu o uczeniu maszynowym. Także po prostu sztuczna inteligencja w rozumieniu uczenia maszynowego zawsze będzie generować błędy. To się nazywa halucynacje, tak? I można robić są różne przypadki. Ja tutaj z moim kolegą przeprowadziłem taki eksperyment. Mianowicie wygenerowaliśmy w ramach czatu GPT, zażądaliśmy od czata GPT wygenerowanie biografii Adama Mickiewicza na 100 słów. No dobrze, napisał, tak? Wielkim poetą był, urodził się w Nowogródku, napisał, prawda, Pana Tadeusza, wszystko było okej. Tylko na końcu napisał, że zmarł w Stambule jako konsul Imperium Rosyjskiego. No więc dla ludzi takich jak ja i przypuszczalnie ludzi w moim wieku to jest po prostu szokująca nieprawda, którą widać gołym okiem i tak dalej. Myśmy to rozesłali do naszych studentów, czyli osób w wieku 20 parę, i 50% studentów nie zauważyło tego błędu. 50%, tak? Bo myśmy ich pytali, czy forma jest dobra, czy treść jest dobra i tak dalej.
Ale rozumiem, panie profesorze, że za każdym razem po wpisaniu do tego czatu tak samo...
Nie, czat GPT nigdy nie generuje dwóch takich samych odpowiedzi, nawet jeśli się wpisze dwa razy ten sam prompt. Aha. Dlatego, że...
Ale ten wątek z tym rosyjskim...
To może ja powiem dwa słowa, jak działa ChatGPT. ChatGPT nie rozumie tego, co mówi, tego, co odpowiada na nasze pytanie. ChatGPT liczy prawdopodobieństwo następnego słowa w zdaniu w określonym kontekście. Więc jak napisaliśmy mu, prawda, tutaj napisz biografię Adama Mickiewicza, to on jak gdyby z tego gigantycznego zbioru danych, który został użyty do jego wytrenowania i który ma do dyspozycji, znalazł, prawda, słowo Mickiewicz, pytał się, jakie jest najbardziej prawdopodobne imię dla niego i tam mu wyszło Jan, Krystyna, prawda, Wojciech i różne inne. I między innymi Adam. I Adam miał 99% prawdopodobieństwa, a na przykład Krystyna miała tam 0,2% prawdopodobieństwa, więc no powiedział Adam. Ale gdybyśmy pytali o ojca Adama Mickiewicza, to już, prawda, te prawdopodobieństwa by były zbliżone, dlatego że w internecie nie ma tylu informacji na temat ojca Adama Mickiewicza. I teraz ChatGPT działa w ten sposób, że nie wybiera tego słowa o najwyższym prawdopodobieństwem, tylko ciut niższym. I dzięki temu, jak dwa razy zapytamy ChatGPT o to samo, to on za każdym razem z tego zbioru o wysokich, ale nie najwyższych, tak, prawdopodobieństwach może wybrać coś innego. Więc jak drugi raz zapytałbym, prawda, o to samo, tego nie zrobiłem, ale teoretycznie mogłaby być odpowiedź, że skończył jako sułtan, prawda, Imperium Osmańskiego albo coś takiego. I tylko dlatego, że to było po prostu jakoś tam prawdopodobne, nic więcej, tak? Więc tutaj trzeba dobrze rozumieć. Z drugiej strony trzeba też popatrzeć na ten aspekt, powiedziałbym, taki ludzki i społeczny tych moich studentów. Ja ich tak nie deprecjonuję. Mianowicie, jeśli dostajemy tekst na 100 słów, których 97 jest poprawnych, a 3 są błędne, to na pierwszy rzut oka odnalezienie tych 3 słów jest, prawda, trudne.
Tak. Zwłaszcza na końcu, bo nie wszyscy mają cierpliwość.
Tak, bo człowiek czyta te 90 ileś słów i mówi sobie, wszystko się zgadza zgodnie z tym, co ja wiem, prawda? No więc pomija już tą resztkę, uważa, że też się będzie zgadzać, a to jest błąd faktyczny. Mhm.
61 865 4654, gdyby państwo mieli pytania do pana profesora, to można do nas zadzwonić. Myślę, że tutaj możemy trochę odróżnić, panie profesorze, takie oszustwa, które są związane z tym, że ktoś do nas dzwoni i próbuje od nas wyłudzić kod, dzięki któremu sobie wypłaci pieniądze, bo to jest, nie jest sztuczna inteligencja, to jest człowiek, to jest oszust, który stoi za tą trochę sztuczną.
Znaczy, wszystko jedno, czy to jest człowiek, czy to jest bot, tak, oparty na sztucznej inteligencji, bo z punktu widzenia odbiorcy to działa podobnie. No teraz jak się zadzwoni do banku albo do jakiejś telekomunikacji, no to się zgłasza, prawda, bot i mówi, jestem wirtualnym asystentem, mów mi Marek, tak, i teraz czym mogę ci pomóc, prawda, i dalej mówimy mu, prawda, ludzkim głosem do telefonu, mówimy mu, na czym polega nasz problem i albo on jest w stanie nam odpowiedzieć, albo przełącza nas na operatora ludzkiego, który może naszą sprawę rozwiązać, tak, także...
Jeżeli to jest proste pytanie, to podejrzewam, na przykład, nie wiem, jak znaleźć numer konta bankowego, no to on tam sobie znajdzie, tak, i odpowie na to pytanie. Jeżeli
na przykład
problem jest
pytanie dotyczy no to... identyfikacji, nie, także proszę podać właśnie imię i nazwisko, proszę podać, prawda, numer konta, tak, albo proszę podać właśnie tam trzecią cyfrę kodu i dostępu i tak dalej. Z punktu widzenia takiego banku na przykład, no to bardzo oszczędza czas temu ludzkiemu operatorowi, któremu trzeba płacić za godzinę pracy, a botowi się nie płaci. Tak, bo nagle powiedzmy ze 100% czasu on tam 20% poświęcał na właśnie taką identyfikację, a teraz to robi bot, więc on już te 80% pracy ma wykonane i może w tym czasie obsłużyć więcej klientów.
618654654. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo, halo. Linia numer 2, pan Andrzej. I nie ma, tak? Nie słychać pana Andrzeja. No, nie wiem, co się stało. Panie Andrzeju, proszę spróbować jeszcze raz zadzwonić, bo nie wiem, coś tutaj nam się zatkało. 618-654-654, audycja w środku dnia. Dzisiaj rozmawiamy w zasadzie o wielu kwestiach, bo to jest i oszustwa, i właśnie sztuczna inteligencja, więc panie Andrzeju, tym razem? Halo? No to mamy chyba jakiś problem techniczny, bo jak już za drugim razem, panie profesorze, to statystycznie się już nie zdarza, żeby dwukrotnie się nie udało słuchaczowi dodzwonić. Może rzeczywiście coś tutaj jest. No to w takim razie pociągnijmy ten wątek i teraz, proszę państwa, o tym, jak oszustwa mogą wpływać na politykę. O tym się już przekonaliśmy. Raczkujące narzędzia sztucznej inteligencji zostały już w przeszłości użyte do niezwykle głośnej afery Cambridge Analytica. W 2016 roku firma została zatrudniona przez sztab wyborczy Donalda Trumpa i próbowała wpłynąć na wynik wyborów. Anna Miotk, Polskie Badania Internetu.
Cała afera z Cambridge Analytica polegała na tym, że ta firma używała już narzędzi do zarządzania treściami w mediach społecznościowych, przy czym na bazie danych, które wykradła z Facebooka, podzieliła internautów na jakieś konkretne grupy, podzieliła właśnie tych wyborców w Stanach Zjednoczonych, niezdecydowanych, i do nich kierowała odpowiednie przekazy, które miały ich zachęcić albo zniechęcić do udziału w wyborach, w zależności od tego, na kogo chcieli głosować. Więc tutaj te wszystkie treści jeszcze nie były robione za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji, a odbyło się to na sporą skalę, aczkolwiek naukowcy się cały czas kłócą, na ile to rzeczywiście wpłynęło na wynik wyborów, a na ile nie. Te próby były zawsze, tylko zmieniły się narzędzia.
Czy tak samo jak w przypadku tej afery, narzędzia sztucznej inteligencji, fałszywe informacje, fałszywe komunikaty mogą zalewać polski internet przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi?
No, jeżeli dana partia polityczna będzie miała środki, żeby tworzyć takie treści, żeby je wykorzystywać, to myślę, że jak najbardziej tak będzie.
Ja myślę, panie profesorze, że przed wyborami samorządowymi to aż taki problem pewnie nie będzie, ale przed wyborami europejskimi to takie fejki dotyczące sytuacji związanej, nie wiem, z uchodźcami, z zagrożeniem jakimś, no to będzie przeogromny wpływ.
Znaczy, tu jest bardziej subtelna rzecz. Mianowicie ta afera Cambridge Analytica pokazała, bo w ogóle to działało na podstawie danych osobowych pozyskanych z Facebooka 80 milionów Amerykanów głosujących. Gdyby tych danych nie przekazano do Cambridge Analytica, to nic by nie mogło zrobić. I teraz na podstawie tych danych Cambridge Analytica generowała spersonalizowane wiadomości dla danego wyborcy. I teraz może być wyborca, u którego zidentyfikowano na podstawie właśnie tych przetworzonych danych, że on najbardziej się boli imigracji. No to mu wysyłano rzeczy mówiące głosuj na tego, bo inaczej zaleje nas fala imigrantów. Drugi się bał bezrobocia. No to mówił głosuj na tego, bo inaczej będziesz bezrobotny. Trzeci się bał obniżenia wartości dolara. Głosuj na tego, bo inaczej dolar spadnie i tak dalej.
Jeżeli ktoś był elektoratem, który nie pasował do tego, to znaczy tu, nie zagłosował.
Tu też były, proszę zobaczyć, jak wyrafinowane są te narzędzia. Były takie przypadki, nie będę mówił po nazwisku, ale no, jak ktoś chce, to się może domyślić, że ta sama osoba, kandydat na prezydenta, wysyłał dwie wiadomości. Jedna po drugiej, na Twitterze. Jednej mówił, że on całkowicie popiera czarną społeczność, a na drugiej pisał, że on całkowicie popiera białych suprematystów.
Aha, no jednej
i teraz w normalnym świecie takie wiadomości są wykluczające się. W związku z tym taki kandydat nie zyskuje, prawda, uznania ani jednej, ani drugiej strony. Natomiast w internecie jest tak, że my żyjemy w tak zwanych bańkach informacyjnych i my dzięki tym naszym polubieniom i selekcji, co chcemy dostawać, a co nie, to w sumie było tak, że znowu statystycznie rzecz biorąc, ludzie czarnej społeczności dostali tylko ten tweet mówiący, że kandydat popiera czarną społeczność, a biali suprematyści dostali tylko ten tweet, który mówił, że on popiera białych suprematystów, tak? W związku z tym mamy do czynienia z manipulacją na skalę społeczną, tak, która prowadzi właśnie do manipulacji, tak, do tego, żeby ludzie zostali wprowadzeni w błąd co do prawdziwych intencji tego kandydata. Także w tym wszystkim gubi się to fundamentalne pojęcie prawdy i to jest najgroźniejsze. Mm-hmm.
I teraz nam się chyba udało. Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. To, co tutaj pani profesor mówi, to tak mi się to troszeczkę przypomina z tym, co na Uniwersytecie Ekonomicznym profesor Mruk nam mówił odnośnie tego, czy szklanka jest pełna, czy jest pusta. To zależy, jak chcemy odebrać. Jeżeli uważamy, że do połowy jest pełna, no to jest pełna, a jeżeli chcemy uważać, że do połowy jest pusta, to jest pusta. To wszystko zależy od tego, jak nam się przekaże tą informację. To, że nas otacza sztuczna inteligencja, chociaż nawet ten sposób taki niewłaściwy, sami się przekonaliśmy, że nawet u państwa na łamach programów, gdzie przestrzegano przed numerem jednym policyjnym, gdzie pod numer policyjny się podsuwały też niektóre osoby, które dokonywały czynów zabronionych. Mhm. Ja myślę, że ta sztuczna inteligencja to nas wszędzie otacza, chociażby nawet, tak jak pan profesor też powiedział, ostatnio miałem przykład, gdzie do operatora telefonicznego dzwoniłem, odebrała sztuczna inteligencja i 12 razy mówiłem, o co mi chodzi i cały czas usłyszałem komunikat, że nie rozumiem, powtórz jeszcze raz, aż dopiero się zdenerwowałem, przesnąłem, co rzadko czynię, pięścią w stół i podniesionym głową powiedziałem kolejny raz, sztuczna inteligencja powiedziała, nie mogę ci pomóc, łączę z konsultantem.
Czasami pięść jednak zdaje się.
Znaczy się, bo chyba zadziałałem szybciej niż pomyślałem, ale cóż, efekt został osiągnięty. Proszę Państwa, to też przykład, nie wiem, czy tutaj panowie mi potwierdzicie to, czy nie, jak ta sztuczna inteligencja działa. Ostatnio miałem taki przypadek, że miałem badanie lekarskie, było podejrzenie odnośnie katarakty. Przez telefon o tym nie rozmawiałem, a po jakimś czasie, jak oglądałem, sobie przeglądałem przeglądarki internetowe, co drugi artykuł mi się pokazywał, jak leczyć kataraktę i inne problemy.
A ma pan włączony mikrofon, udostępnił pan w Google mikrofon do podsłuchiwania, że tak powiem, bo to można wszystko ustawić, wie pan?
Nie wiem, no znaczy się generalnie...
Tego nikt nie sprawdza niestety.
Panie redaktorze, im więcej będziemy kombinować, tym więcej będzie sytuacji, które będziemy uzyskiwać.
I to jest...
Tutaj powtórzę po raz kolejny na łamach zasady ograniczonego zaufania. Ograniczajmy tą wiarę i przy rozmowie też bądźmy troszeczkę powściągliwi.
No tak, bo to też nie chodzi, żeby w paranoję jakąś wpadać, bo to też do niczego dobrego nie prowadzi. Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję. I panie Andrzeju, dzień dobry, teraz chyba się uda.
Czy teraz się słyszymy?
Doskonale.
Super, bardzo się cieszę. Ja uważam, że sztuczna inteligencja dopiero te swoje pazury pokaże w najbliższym czasie. Przykładem jest sytuacja też z poniedziałku, gdzie prezes InPostu, pan Rafał Brzuska, jego twarz i jego głos został wykorzystany i zachęcał do inwestycji w kryptowaluty. To okazało się, że to nie był on, ale dla osób, które nie wiedziały o tym, no to było to bardzo przekonujące. Więc w kontekście właśnie nadchodzących wyborów, czy samorządowych, czy europejskich, czy przyszłych prezydenckich w Ameryce, czy w Polsce, no to jest według mnie ogromne, ogromne zagrożenie. I tutaj podobnie tak jak przedmówca, myślę, że trzeba będzie bardzo mocno wszystko weryfikować.
No zwłaszcza w kwestiach finansowych, myślę, bo to jest najczęściej tym problemem. Pani Tereso, dzień dobry. Halo, halo.
Halo.
Witamy. Radio Poznań.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, powiem tak. Ja, jak sztuczna inteligencja do mnie dzwoni, to mówię, że nie rozmawiam z robotem, odkładam słuchawkę. Natomiast jeżeli dzwoni do mnie konsultant z banku, z mojego banku, to krótka rozmowa. Mówię, mam swojego opiekuna konta, dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia. Szanuję pracę tych pań, bo one ciężko pracują, ale no taka jest moja odpowiedź i nie rozumiem, jak ludzie mogą się na bank naciągnąć. No trzeba mieć jedną osobę, z którą się stale załatwia sprawy w banku i program jest załatwiony.
Ja myślę, że przy okazji tego, co pani Teresa mówi, panie profesorze, to chyba jest zasada, o której wszyscy musimy pamiętać. Mówimy o tym, nie wiem już który raz, ale przez telefon, jeśli ktoś do nas dzwoni, nigdy nie możemy podawać naszych danych osobowych, mówiąc krótko, PESEL-u, numeru karty kredytowej, kodu
CVV. A najlepiej mieć stałego swojego konsultanta, z którym się wszystkie sprawy z banku załatwia. Ja już od kilku lat z jedną panią rozmawiam i my się tak rozumiemy, że ona mi jest w stanie... Ostatnio byłam w urzędzie na Placu Kolegiackim i zapomniałam kodu do banku, bo numeru konta potrzebowałam. I po prostu zadzwoniłam do niej. Ona mi po weryfikacji podała numer konta, no bo wiedziała, że ja to ja, tak? No także trzeba się zabezpieczać i trzeba po prostu no, jakąś zasadę przyjąć i według tej zasady postępować. No mówię, ze sztuczną inteligencją nie rozmawiam, a bardzo mnie to denerwuje, jak dzwonię do Inei na przykład i tam jest sztuczna inteligencja i tak jak pan poprzednio mówił, kilka razy podaję to samo pytanie, no trzeba być cierpliwym i poczekać, aż powie, połączę cię z konsultantem, ale to jest nieraz bardzo trudna sprawa. Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie mojego ulubionego redaktora.
Bardzo dziękuję. Zanim pan Krzysztof, pan profesor chciał tutaj się odnieść.
Tak, w takich przypadkach, jak się rozmawia z takim botem opartym na sztucznej inteligencji, to należy powiedzieć nie to pytanie, tylko powiedzieć połącz mnie z konsultantem. Tak? On to wtedy zrozumie i połączy z konsultantem. Nie trzeba kilkanaście razy powtarzać tego pytania, którego on nie rozumie i tak.
Bo tak to jest, proszę państwa, skonstruowane. Ale nie wszędzie, panie profesorze, bo kiedyś właśnie napisałem, bo on się jakoś przedstawił, jak to on się Dawid albo jakoś, ja mówię, Dawid, połącz mnie, napisałem, bo to akurat był taki pisany. Połącz, proszę skonstruować. Ale on próbował jednak, mimo to, że a może jednak spróbuję ci pomóc. No to mu napisałem jakieś kosmiczne pytanie, czy można na Marsa dolecieć w 2 godziny. I on wtedy mnie połączył z konsultantem.
Tak, 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 tak. No.
Panie Krzysztofie, dzień dobry.
No, dzień dobry, panie redaktorze. No, z tym podaniem na Marsa, dobre, dobre. Ja panu powiem tak, że ja miałem taką samą sytuację właśnie jak pan Arkadiusz, z tym, że ja akurat, wie pan co, nie czasnąłem pięścią w stół, a siarczyście przekonałem sobie pod nosem i wtedy potwierdził, że nie rozumie i mnie przekieruje do konsultanta. A wracając do tematu, skoro już no, taki ważny temat poruszamy, chciałbym też ogólnie do słuchaczy zaapelować, żebyśmy edukowali starszych członków naszych rodzin właśnie, żeby nie wierzyli, że tak powiem, we wszystko, że tak powiem, co na przykład w internecie zobaczą, bo powiem panu, no mam przykład, na przykład mój tata, kurczę, nie, który kiedyś tam do mnie dzwoni, ty słuchaj, a słyszałeś, że ten muzyk umarł? Ja mówię, jak umarł? No bo tutaj artykuł widziałem i tak dalej, a się okazało, że to był fake i tak dalej. I na szczęście już mi się udało tatę nauczyć, słuchaj, zanim w cokolwiek ubierzesz, 2-3 razy sprawdzić i tak dalej. I tak samo właśnie ta pani właśnie powiedziała z tymi bankami i tak dalej. Mamy też prawo pytać, skąd dana firma, na przykład, nie wiem, dzwoniąca na przykład tych fotowoltaik i tak dalej, skąd mają nasze dane, nasz numer telefonu i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład kiedyś takich natrętów właśnie próbujących wyłudzić resztę moich danych, powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz do mnie zadzwonicie, podam was na policję o nękanie uporczywe i od tego momentu się telefony skończą.
To jest jeszcze taka ważna sprawa, że jeżeli ktoś dzwoni do nas z takiego numeru i my się przekonaliśmy, że to jest jakieś właśnie, nie wiem, kodry, poduszki, bitcoiny, to można od razu ten numer sobie zablokować w telefonie. To też państwu polecam, bo to też
tak,
działa.
Tak, jasne.
Rzeczywiście ogranicza w znacznym stopniu. Natomiast to, co pan Krzysztof powiedział, panie profesorze, dziękuję panie Krzysztofie o tych informacjach z kosmosu, że oto nie żyje, nie wiem, nie żyje ktoś tam, już nie chcę nikogo uśmiercać tutaj, ale z żyjących informacja sensacyjna na przykład, tak? To polega po prostu na tym, że ludzie wchodzą w te informacje, a potem dzieją się rzeczy, które są nieprzewidywalne, czyli na przykład ściągają sobie jakiegoś wirusa na komputer, no bo to na tym to polega i potem te dane osobowe mogą w jakiś sposób być wyciągane z urządzenia, czy z telefonu, czy z komputera. Czyli co, panie profesorze, jesteśmy bezradni? No bo, jak wiem, młodzi ludzie potrafią trochę sprytniej, powiedzmy sobie, zadziałać. No ale seniorzy, no przecież no, trudno wymagać od kogoś, kto ma 60 lat, żeby no, był aż tak bardzo o tych sprawach współczesnych, w sprawach informatycznych przecież, żeby rozumiał, o co tu chodzi.
No ale pewne proste, podstawowe zasady powinny być robione. Jeśli ktoś SMS-em przysyła jakiś link, to nigdy na niego nie wchodzę. Koniec, kropka, tak?
Oj, to jest tak, to proszę państwa, ja powiem tak, po dzisiejszej audycji powinno to zostać chyba u każdego w głowie. Dostają państwo w mailu, w SMS-ie linka, czyli adres internetowy, który się najczęściej podświetla na taki troszeczkę inny kolor niż sam tekst.
Tak.
Gdzie tam jest www, czasami widać, a czasami nie, no ale nigdy nie klikamy, tak?
Nie klikamy, dlatego że nie mamy żadnej pewności, że to jest link, który prowadzi nas do strony, której oczekujemy. To może być na przykład link do banku, tylko on nie trafia do banku. On trafia na stronę, która jest łudząco podobna do strony banku, prawda? Na której w taki sam sposób są prożone nasze dane do zalogowania. Więc je podajemy, one trafiają do złodzieja, którego się czasami nazywa hakerem i on wchodzi na nasze konto, korzystając z tych danych i następnie, prawda, kradnie nasze pieniądze. Więc jeśli dostaniemy link, który mówi, że tu jest jakaś tam informacja, nam się wydaje, że ta informacja jest ważna, to wtedy wchodzimy na stronę naszego banku z naszego znanego adresu, który mamy zapamiętany w naszej przeglądarce, wchodzimy do aktualności i patrzymy, czy taka informacja tam się znajduje.
I to jest ważne, panie profesorze, bo oszuści wykorzystują też to, że ludzie są pod wpływem presji. To znaczy najczęściej to polega na tym, że szybko coś zrób, bo ktoś chce ukraść ci pieniądze na przykład.
Tak jest. To jest kwestia emocjonalna, tak?
I tutaj wtedy absolutnie należy się rozłączyć i zadzwonić do banku.
Do swojego opiekuna, tak jak tutaj mówiła jedna
albo
z
pójść do banku, jeżeli mamy taką też możliwość.
No, zadzwonić. Dzisiaj się nie chodzi do banku.
No. Jeżeli ktoś ma
jeśli ktoś ma właśnie swojego opiekuna, to po prostu zadzwonić do niego i się zapytać, jak wygląda ta sprawa.
Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie.
Halo, halo.
Rafał z tej strony. Proszę pana, trochę żartem, ale wiem, że oczywiście to jest raczkujący trochę temat tej sztucznej inteligencji wszechobecnej. Ona jest niedoskonała. Jak dzwonimy, to od razu najlepiej prosimy o konsultanta. No bardzo często właśnie nie uzyskujemy odpowiedzi. Ja się na troszkę na podstawie filmu Terminator przygotowuję, mówię, może poprowadzisz kiedyś Rywoporu. Nigdy nie wiadomo, bo czuję, że jednak się stole to będzie zmierzało. A poważne pytanie mam do pana profesora, bo tematy są rzeczywiście poważne. Dlaczego? Bo usłyszałem, że nie zrobił pan powtórki tego doświadczenia z Adamem Mickiewiczem. Mnie osobiście bardzo by ciekawiło, żeby jeszcze raz pisać tę samą frazę, by uzyskać dla porównania, podać konkretny przykład, jaka ta biografia naszego wieszcza rzeczywiście była. Dla mnie jest rzecz oczywista, by powtórzyć doświadczenie na tej samej frazie. Także takie pytanie do pana profesora.
I pan i ja możemy w ciągu 5 minut powtórzyć to pytanie, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan wszedł na stronę czata GPT i napisz biografię Adama Mickiewicza na 100 słów i zobaczy pan, co panu wyjdzie. Ja to samo mogę zrobić, także to akurat nie stanowi żadnego problemu. Tak? Dla mnie istotne było nie, co generuje ChatGPT w tym przypadku, tylko czy studenci są w stanie zauważyć ten błąd. Taki był cel mojego doświadczenia. I się okazało, że połowa studentów nie była w stanie tego zauważyć.
Tak, i zweryfikować, dlatego że ta informacja była dosyć rzucająca się w oczy, prawda? Bo to
powinna być, tak, bo przecież wszyscy w Polsce uczą się o Adamie Mickiewiczu, wszyscy znają jego historię, prawda? Wszyscy czytali pana Tadeusza, więc to było, dlatego tutaj wykonaliśmy taki przykład oczywisty, a to tylko pokazuje, do jakiego stopnia można się dać zwieść, a tym bardziej w rzeczach trudnych, tak? Kiedy dany człowiek nie ma wiedzy na ten temat, bo tu zakładamy, że wszyscy studenci powinni mieć na ten temat wiedzę i to po prostu przeoczyli. Zakładam, że mają taką wiedzę, tylko to przeoczyli.
Jeszcze pan Armand, ale zanim to właśnie mi napisał ChatGPT, nie zgadnie pan, co mi napisał. Że tak na oko się wszystko zgadza, bo tak przeleciałem tylko tekstem. Wyemigrował do Francji, zmarł 26 listopada 1850 roku we Włoszech, napisał ChatGPT. Czyli coś tam jest nie tak z tą końcówką.
Tak.
Jakiś problem. Panie Armandzie, króciutko byśmy prosili.
Jasne, dzień dobry. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że te wszystkie sposoby, które są w tej chwili, nabieramy się na nie, to są stare techniki, socjotechniki, stare sposoby, które były kiedyś nagłaśniane, chociażby w słynnym filmie o hakerze, tak, amerykańskim, nie wiem, czy tu mogę podać jego imię i nazwisko, on już nie żyje, w latach 90. Czy też te linki, też pamiętam z początków internetu, popularności internetu w Polsce, tak samo były podrobione strony do logowania, nie wiem, uniwersytecka czy bankowe i nadal dokładnie to samo pokutuje w tym samym naszym społeczeństwie. Coraz bardziej jest to udoskonalane. Ale jak to można wytłumaczyć? Aha, jeszcze jedna informacja. Niestety te nowe telefony z systemem operacyjnym, jakimś tam Android, one same sprawdzają zawartość stron i jak ten link przyjdzie w tych nowszych telefonach, to już przez system jest on odczytywany, gdzieś tam wchodzi na tą stronę, co...
To przeglądarka Chrome się teraz reklamuje właśnie tym, zdaje się, widziałem też taką reklamę.
Być może ja zmieniłem na telefon bez Androida właśnie z takiego odzwonu.
Bardzo dziękuję.
Ma pan rację, bo technologia się rozwija bardzo szybko, a ludzie się specjalnie nie zmieniają. Mamy pewne wrodzone cechy i w określony sposób reagujemy na określonego rodzaju często emocje. Więc te ataki są związane na przykład ze strachem, tak? Czyli na przykład musisz wejść na stronę i coś tam zrobić, bo w przeciwnym razie stanie się coś złego. Na przykład ci zablokuje pieniądze, albo stracisz pieniądze, albo coś innego, więc to jest oparte na strachu, tak? Gdzie my w jakimś sensie pod wpływem tego strachu, czyli emocji, wyłączamy myślenie i robimy coś, prawda, wbrew naszemu interesowi. albo są też różne rzeczy oparte na właśnie tym, że ludzie są dobrzy, empatyczni i starają się pomóc. To jest typowy atak na wnuczka, tak? Gdzie ktoś dzwoni, mówi, tu babciu, wnuczek dzwoni i jestem w takiej strasznej sytuacji, gdzie coś i potrzebuję gwałtownie pieniędzy. No i babcia wszystko rzuca, idzie do banku, wypłaca pieniądze i ma oddać tam komuś, prawda, który rzekomo tego wnuczka ma uratować.
Tak,
więc to po prostu, to jest oparte na psychologii, tak, to jest oparte i to
na
się
schemacie,
zmienia.
Na schemacie w zasadzie,
tak,
który ciągle
tylko,
się
że statystycznie, jeśli takich maili wyślemy, nie wiem, 10 tysięcy i nam się da nabrać 10 osób z tego, to są straty i zyski dla tych złodziei, prawda.
Tysiące idące, bo to już dokładnie są kwoty 20-50 tysięcy czasami. Bardzo dziękuję. W naszym studiu był profesor Wojciech Celary z Uniwersytetu WSB Merito. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Do
dziękuję
widzenia.
Państwu za świetne pytania i za, mam nadzieję, że zabrali, że państwo do serca sobie wzięli to, co pan profesor powiedział, zwłaszcza te konkretne sposoby na ochronienie się przed nie tylko sztuczną inteligencją, przed złodziejami po prostu. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.